Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. Dzisiejszy materiał opowiada o bardzo ciekawej historii. Początkowo nikt nie przypuszczał, że za tragiczną katastrofą lotniczą na najwyższej górze Alp mogą stać zagraniczne wywiady, a to, co uznano za wypadek, mogło być skrupulatnie zaplanowanym zamachem. W śledztwo zaangażował się jeden z najlepszych francuskich alpinistów. Zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału. Jeśli chodzi o katastrofy lotnicze w górach, na kanale Szczytomaniak opowiedziałem wam już o kilku takich zdarzeniach, m.in. o rozbiciu się niemieckiego Junkersa na zboczach Śnieżki i samolotu pasażerskiego na zboczach Policy. Przedstawiłem też słynną historię lotu Fuerza Aérea Uruguaya 571 z zespołem rugby na pokładzie. Materiał ten pojawił się w dwóch odcinkach, zostawię do niego link w opisie i możecie tę historię kojarzyć z filmu fabularnego Alive, dramat Fandach, a także z najnowszej produkcji, która pojawiła się na platformie Netflix dosłownie kilka dni temu i nosi tytuł Śnieżne Bractwo. Dzisiejszy materiał opowiada historię dwóch katastrof, które wydarzyły się niemal w tym samym miejscu, na najwyższej górze Europy Mont Blanc, czy jak niektórzy mówią Mont Blanc. W obu przypadkach rozbiły się samoloty należące do indyjskich linii lotniczych. Co ciekawe, z tymi historiami są związane liczne teorie spiskowe i wiele kontrowersji. Jedna z tych katastrof stanowiła nawet inspirację do napisania książki opowiadającej o alpinistach poszukujących skarbu wśród wraku samolotu na Mont Blanc. Jak później się okazało, fikcja wcale nie była daleka od prawdy, gdyż faktycznie skarb istniał, a niektórzy alpiniści starali się go odnaleźć. Rozdział pierwszy. Tragiczny lot Air India 245. Wieczorem 2 listopada 1950 roku z lotniska w Bombaju odleciał samolot Lockheed L-749A Constellation. Na jego pokładzie znajdowało się 40 pasażerów i 8 osób z załogi. Po międzylądowaniach w Kairze i Genewie samolot miał zakończyć kurs na lotnisku w Londynie. Takie połączenie obsługiwane było już od 1948 roku. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Po postoju w Kairze, księżniczka Malabar, jak nazywał się ten samolot, skierowała się w stronę Genewy. Niestety, nad Alpami rozszalała się wówczas burza, a widoczność była zerowa. Piloci przekonani o tym, że najwyższe partie gór już pokonali, zaczęli obniżać pułap lotu, rozpoczynając przygotowania do lądowania w Genewie. Niestety ich założenia były błędne. W momencie, gdy obniżyli lot i znajdowali się na wysokości 4700 metrów, zmierzali wprost w stronę ściany najwyższej góry Alp, Mont Blanc. Chwilę później, o godzinie 10.43, doszło do zderzenia. Ostatni komunikat, jaki otrzymała wieża kontrolna od pilotów, brzmiał: jestem pionowo z Waron, na wysokości 4700 metrów. Waron to miejscowość położona na północy Alp, kawałek za Grenoble. Samolot uderzył w okolice kopuły szczytowej w miejsce znane jako Rocher de la Tournette. Prawdopodobnie nikt nie przeżył tej katastrofy. Mówię prawdopodobnie, gdyż ze względu na burzę akcja ratunkowa rozpoczęła się dopiero 6 listopada, a więc 3 dni po katastrofie. Nawet jeśli ktoś jakimś cudem ocalał po zderzeniu samolotu z górą, to znajdując się w trudnym, eksponowanym terenie, bez zimowej odzieży, nie miał szans przeżycia 3 dni w tak trudnych warunkach. Dokładna przyczyna błędów popełnionych przez pilotów nigdy nie została wyjaśniona. Brytyjski kapitan Alan Sound był weteranem armii i znał bardzo dobrze tę trasę. Co sprawiło, że aż tak się pomylił? Czy zawiodły wówczas urządzenia? Z pewnością kluczowym czynnikiem były trudne warunki pogodowe, m.in. bardzo silny wiatr, ale pojawiły się teorie, że pilot mógł mieć również problemy ze sterami lub przyrządami pokładowymi. Ze względu na niedostępność terenu, gdzie rozegrał się dramat, ratownikom nie udało się odzyskać ciał pasażerów i załogi. Zespół 25 przewodników z Chamonix rankiem 6 listopada ruszył w kierunku wraku, który został już zlokalizowany przez szwajcarski samolot. Niestety warunki były bardzo ciężkie. René Payot, prowadzący zespół ratowników, około godziny 14 padł ofiarą lawiny. Jego partnerzy natychmiast ruszyli na pomoc, lecz znaleźli go dopiero 2 godziny później i mimo podjęcia reanimacji Payot zmarł. Nie chcąc ryzykować kolejnych tragedii, grupa ratowników rozpoczęła zejście. Jednak nie dano za wygraną, bo w tym samym czasie drugi, dużo mniejszy zespół zmierzał w stronę wraku, ruszając od strony Saint-Gervais. Mimo że zostali poinformowani o wypadku i śmierci René, kontynuowali podejście. Udało im się szczęśliwie dotrzeć do miejsca katastrofy i ustalić, że siła uderzenia była najprawdopodobniej tak duża, że nikomu nie udało się przeżyć. Gdyby samolot przelatywał zaledwie 30 metrów dalej, ominąłby zbocze. Nie 30 metrów wyżej, tylko bardziej po prostu na zachód. U podnóża Alp zaczęły pojawiać się plotki o wartościowych przedmiotach, które mogły znajdować się na pokładzie samolotu. Na przykład wspominano o skrzyni ze sztabkami złota. Być może te pogłoski zainspirowały pisarza Henri Troyat do stworzenia powieści, w której głównymi bohaterami są alpiniści wspinający się do rozbitego wraku samolotu na Mont Blanc i ze względu na opóźnioną akcję ratunkową bohaterowie wiedzą, że będą mogli przeszukać wrak samolotu przed innymi i odnaleźć skarb. Co ciekawe, na podstawie tej książki powstał w 1956 roku bardzo dobry film pod tytułem Śniegi w żałobie, w którym główne role zagrali Robert Wagner i Spencer Tracy. Niedługo po katastrofie samolotu, a także w ciągu kilku kolejnych lat, odnaleziono na lodowcu dziesiątki listów i przesyłek znajdujących się wówczas na pokładzie. Po odnalezieniu ich wysyłano je do odbiorców i do każdej takiej przesyłki dodawano notkę opóźniona w wyniku katastrofy lotniczej. Niestety, księżniczka Malabar nie była jedynym indyjskim samolotem, który rozbił się na Mont Blanc. Już 16 lat później doszło do kolejnej, jeszcze tragiczniejszej w skutkach katastrofy. Rozdział drugi. Tajemnica lotu Air India 101. 24 stycznia 1966 roku wystartował z Bombaju samolot zmierzający do Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Tym razem była to dużo większa maszyna niż w 1950 roku, Boeing 707, który nosił nazwę Kanchenjunga. Nazwano go tak, oczywiście na cześć trzeciej najwyższej góry świata. Wówczas planowano aż 3 postoje, pierwszy w Delhi, drugi w Bejrucie, a trzeci, czyli ostatni, ponownie miał mieć miejsce w Genewie. Sytuacja sprzed 16 lat powtórzyła się. Pilot, przekonany, że minął najwyższe pasmo gór, obniżył lot, po czym uderzył w Mont Blanc w Rocher de la Tournette. I do zderzenia podobno doszło zaledwie kilkadziesiąt metrów wyżej niż miało to miejsce w 1950 roku. W katastrofie zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie. 106 pasażerów i 11 członków załogi, a także 200 małp przeznaczonych do badań naukowych, które znajdowały się w samolocie. Leciało nim także 46 marynarzy oraz przewodniczący Indyjskiej Komisji Energii Atomowej, Homi Jehangir Baba, który był także założycielem indyjskiego programu atomowego. 56-letni fizyk jądrowy zmierzał na konferencje pacyfistyczne związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Pierwszym pilotem Boeinga 707 był weteran z 18-letnim stażem, kapitan Joe De Souza. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że jeden z odbiorników sygnału radiowego VOR nie działał prawidłowo już w momencie opuszczenia Bejrutu, i prawdopodobnie dlatego kontroler zezwolił na obniżenie pułapu lotu. Według jego wyliczeń radar wskazywał inną lokalizację samolotu niż była ona w rzeczywistości i o godzinie 8 kontakt z maszyną urwał się. Nie znalazłem informacji, jakie warunki pogodowe panowały tamtego dnia, lecz akcja ratunkowa przebiegała sprawnie i wyruszyła natychmiast. Dzięki wykorzystaniu śmigłowca ratownicy szybko dotarli na miejsce katastrofy. Można więc przypuszczać, że aura była sprzyjająca. Niestety ratownicy nie odnaleźli żadnego ocalałego pasażera. Podobno po śniegu chodziło kilka małp, które przeżyły katastrofę. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazuje na to, że historia sprzed 16 lat dokładnie się powtórzyła. Pojawiło się jednak wiele teorii co do przyczyn tego wypadku i prawie wszystkie skupiały się na jednym wątku. zamachu na życie jednego z pasażerów. Zanim przejdę do szczegółów tych domysłów, opowiem wam w skrócie, kim był indyjski fizyk, który zginął podczas tej katastrofy. Homi Jehangir Baba urodził się w zamożnej rodzinie, jego ojciec był prawnikiem i w dzieciństwie interesował się muzyką, malarstwem i ogrodnictwem. W każdej z tych dziedzin rozwijał się, uzyskując duże postępy. W młodym wieku wysyłano go na wczasy do wujka, jednego z najbogatszych wówczas ludzi w Indiach, był nim Dorjabi Tata. To podczas pobytu u niego poznał m.in. Mahatmę Gandhiego. Homi, choć zdał egzaminy na studia na zagranicznych uczelniach już w wieku 15 lat, to był za młody, by rozpocząć tam naukę. Od 1927 roku uczęszczał do Instytutu Nauk w Bombaju i od małego widziano w nim nieprzeciętnie uzdolnionego ucznia. Od początku lat 30. Baba interesował się fizyką jądrową, jeździł po świecie pracując z najwybitniejszymi fizykami tamtych lat, swoją pierwszą pracę napisał razem z Wolfgangiem Paulim, późniejszym laureatem Nagrody Nobla, w Rzymie Homi pracował ze słynnym naukowcem Enrico Fermim, który później w Stanach Zjednoczonych zajmował się słynnym projektem Manhattan. Gdy w Europie wybuchła II wojna światowa, Homi już z tytułem doktora wrócił do Indii, gdzie objął stanowisko wykładowcy fizyki. W 1942 roku jako pierwszy Hindus otrzymał prestiżową brytyjską nagrodę Adamsa. Po zakończeniu II wojny światowej w 1948 roku naukowiec stanął na czele Indyjskiej Komisji Energii Atomowej. Fizyk poprosił wówczas premiera Indii, Jawaharlala Nehru, aby komisja składała się zaledwie 3 osób posiadających władzę wykonawczą i odpowiadających wyłącznie przed premierem. Nehru przystał na to, a w kolejnych latach relacja premiera z Babą stawała się coraz bliższa, obaj darzyli siebie olbrzymim zaufaniem i szacunkiem. I tak oto indyjski program jądrowy rozwijał się po cichu pod okiem wybitnego fizyka. W 1958 roku Homi podjął decyzję o budowie zakładu przerobu plutonu w Trombaj. Zbudowano także przetwórnię ciężkiej wody. Te ważne działania nie uszły oczywiście uwadze zagranicznych wywiadów. Rok później, obawiając się chińskiego programu broni jądrowej, Baba oświadczył Parlamentarnej Komisji Konsultacyjnej do Spraw Energii Atomowej, że indyjskie badania nad energią jądrową posunęły się do punktu, w którym możliwe jest w ciągu roku zbudowanie broni jądrowej bez pomocy zewnętrznej. Pod koniec 1962 roku Chiny zaatakowały Indie i choć wojna trwała zaledwie miesiąc, to rząd Mao Tse-tunga osiągnął swój cel, obnażając przy tym słabości i nieprzygotowanie armii indyjskiej. Dodatkowo świadomość, że wróg pracuje nad tak groźną bronią, sprawiła, że rząd Nehru także chciał mieć do dyspozycji broń jądrową. Homi uświadomił sobie, że jego zapowiedzi były nazbyt optymistyczne i będzie potrzebował trochę więcej czasu niż zakładany rok. W tamtym okresie fizyk pracował również nad wykorzystywaniem energii jądrowej w celach rozwoju gospodarki Indii. Ostatecznym czynnikiem, który przyspieszył pracę Komisji Indyjskiej nad bronią jądrową, był test, jaki wykonały Chiny 16 października 1964 roku. Projekt 596 był pierwszą próbą nuklearną wykonaną przez rząd Mao Tse-tunga. W tamtych latach Indie borykały się z wieloma problemami. Premier Jawaharlal Nehru podupadł na zdrowiu, po czym zmarł w 1964 roku, a drugim premierem Indii został Lal Bahadur Shastri, bliski współpracownik Nehru i taki kontynuator jego wizji. Darzył on szacunkiem Homiego, podobnie jak jego poprzednik. W źródłach indyjskich znalazłem informację, że Shastri był znany ze swojej pokory i uczciwości. Niestety w 1965 roku, a więc rok później, rozpoczęła się druga wojna pakistańsko-indyjska. W tym okresie Homi, uświadomiwszy sobie, że jego plan na stworzenie broni jądrowej jest zbyt ambitny, odbył w latach 1964-1965 kilka takich tajnych spotkań z urzędnikami USA i badał wówczas możliwości sprowadzenia do Indii brakujących mu materiałów i komponentów. Jeśli wcześniej władze USA nie miały informacji, na jakim etapie są postępy Indii w budowie bomby atomowej, to w tym momencie z pewnością uzyskano tę wiedzę i zrozumiano, jak bardzo Homi jest bliski sukcesu. nowemu premierowi, Szastriemu, bardzo zależało na zakończeniu konfliktu z Pakistanem. Do zawarcia porozumienia w sprawie tej wojny doszło dopiero na początku 1966 roku. Negocjacje pokojowe odbywały się dzięki wstawiennictwu Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, a miejscem tych rozmów był Taszkent, czyli obecna stolica Uzbekistanu, a wówczas był to oczywiście jeszcze Związek Radziecki, i porozumienie podpisano 10 stycznia. Nie gwarantowało ono pokoju, a jedynie zapewniało wycofanie wojsk na granice sprzed konfliktu. Taką formę zakończenia wojny wielu Hindusów przyjęło z rozczarowaniem. Dzień po podpisaniu porozumienia, a więc 11 stycznia 1966 roku, w Taszkencie zmarł na zawał serca 61-letni premier Lal Bahadur Shastri. Skąd wiemy, że był to zawał serca? Otóż tak stwierdzili najlepsi, bo radzieccy lekarze, którzy znajdowali się na miejscu, więc wątpliwości nikt co do tego nie mógł mieć, nie wykonano żadnej sekcji zwłok, ani nie przeprowadzono dochodzenia. Ale przecież po co sekcja zwłok, skoro radzieccy lekarze powiedzieli, że był to zawał serca? Jak pewnie możecie się domyśleć, obecnie wiele osób uważa, że premier został wówczas otruty. Później wyszło na jaw, że podczas konferencji w Taszkencie atmosfera była bardzo nerwowa. Delegacja francuska ujawniła, że Chińczycy podobno kierowali groźby w stronę Indii, sugerując wsparcie Pakistanu. Teraz dochodzimy do wydarzeń, które miały miejsce na drugiej stronie półkuli. Niecałe 2 tygodnie później, po śmierci premiera, zwolennika rozwoju programu jądrowego w Indiach, pierwszy, najważniejszy człowiek odpowiadający za ten program, Homi Baba, ginie w katastrofie samolotu na zboczach Mont Blanc. Przypadek? Być może. Lecz nie wszyscy byli tego zdania. Słynny francuski alpinista, o którym już niejednokrotnie słyszeliście na moim kanale, czyli René de Maison, na początku lutego 1966 roku usłyszał plotkę, że podobno w dniu katastrofy zaginął włoski myśliwiec Lockheed F-104G Starfighters. Podobno miał on zderzyć się z samolotem pasażerskim. Istniał tylko jeden sposób, aby sprawdzić, ile prawdy było w tej plotce. De Maison postanowił zorganizować wyprawę do wraku. Rozdział trzeci. Tajna operacja Shaber. Kiedy o plotce zaczęły pisać także gazety i mówić rozgłośnie radiowe, René postanowił potajemnie zorganizować wyprawę do wraku. Skontaktował się ze swoim kolegą, dziennikarzem, którym był Philippe Real, i pracował on dla rozgłośni oddziału ORTF w Grenoble. Poinformował go o swoim planie i poprosił o pomoc. Real interesował się lotnictwem i postanowił zaangażować się w ten projekt. Philippe podzielił się tym pomysłem również ze swoimi przełożonymi, którzy zgodzili się zaangażować i przeznaczyć pewne środki na operację Shaber. Plan zakładał wykorzystanie śmigłowca, aby przewieźć alpinistów i dziennikarzy w okolice schroniska Quintino Sella po włoskiej stronie Mont Blanc. 22 lutego na pokład helikoptera wsiadł René de Maison oraz jego przyjaciel, również alpinista Émile Trottier, a także dziennikarz Alain Frank, kamerzysta Philippe Biessy oraz Jean Pontanier, odpowiedzialny za kontakt radiowy. Dzięki zainstalowaniu przekaźnika radiowego na położonej na granicy kraju w przełęczy, Real utrzymywał kontakt z alpinistami. Przez tydzień dwaj bardzo dobrzy alpiniści przeszukiwali okolice katastrofy samolotu, poszukując dowodów na zderzenie Boeinga 707 z myśliwcem. Po 4 dniach trwania akcji władze Włoch i Francji dowiedziały się o operacji Shaber, co wywołało poruszenie wśród władz i medialną burzę. Ucierpiały także stosunki dyplomatyczne pomiędzy Włochami a Francją. Co gorsze, operacją zajęła się także francuska agencja wywiadowcza. W tym czasie René i Emile znaleźli wiele szczątków samolotu, rozpoznali żółte fragmenty kadłuba należące do Boeinga, intensywnie poszukiwali także czarnych skrzynek, ale niestety nie udało im się ich zlokalizować. Natomiast bardzo zastanowiło Francuzów odnalezienie na miejscu katastrofy fragmentów poszycia samolotu w kolorze kaki. Po konsultacji ustalono, że nie mogły należeć do Kanchenjungi. Wykonano fotografie i spakowano metalowe części do plecaków. Wspinaczka to sport wymagający umiejętności szukania wyjścia z trudnych sytuacji. Należy być przewidującym i zawsze patrzeć dwa kroki do przodu, i alpiniści byli takimi szczwanymi lisami i dobrze wiedzieli, że po zejściu do doliny na pewno zostaną dokładnie przeszukani, a ich odkrycia zostaną zarekwirowane. De Maison i jego przyjaciel wykonali więc duplikaty fotografii, które ukryli, a podczas zejścia część metalowych fragmentów kadłuba René schował pod skałami na lodowcu Miage. Ich przewidywania sprawdziły się w 100%. Kiedy alpiniści zeszli do doliny, tam czekali na nich już karabinierzy, którzy zabrali wszystkie odzyskane elementy wraku. Niedługo później władze francuskie ogłosiły, że wszystkie elementy odnalezione na miejscu tragedii zdecydowanie należały do Boeinga. Wtedy René po cichu wrócił na lodowiec Miage i odszukał schowane tam elementy i zabrał je do domu. Dziennikarz Philippe Réal pokazał fotografie osobom pracującym w Boeingu, które stwierdziły, że nitowane fragmenty blachy widoczne na zdjęciach z całą pewnością nie należą do ich samolotu. Niedługo później przełożeni dziennikarza zaczęli naciskać na niego, aby nie poruszał dłużej tego tematu. René de Maison był przesłuchiwany, a później według niektórych źródeł nawet zastraszany, aby przestał rozmawiać o tej sprawie. Tak też się stało, chociaż zawsze w prywatnych rozmowach był on przekonany co do swojej teorii. Jean Pontanier, biorący udział w operacji Chabert, powiedział: "Znieśliśmy części, które nie należały do Boeinga, a nawet część z deski rozdzielczej myśliwca". Ponad 20 lat później René powiedział podczas rozmowy dla radia Shoot FM: "Wszyscy wiedzieliśmy, że doszło do kolizji. Nawet kontroler powiedział nam, że ją zauważył". Kolejną ważną postacią zgłębiającą temat katastrofy jest alpinista Daniel Roche, który przez ponad 20 lat badał miejsce wypadku już wiele lat po katastrofie. To, co go zaskoczyło, to fakt, że części księżniczki Malabar odnaleziono w jednym miejscu, natomiast części Kanchenjungi rozrzucono w promieniu 25 km. Gdyby Kanchenjunga uderzyła w górę, doszłoby do ogromnego pożaru i eksplozji, ponieważ w samolocie znajdowało się 41 tysięcy ton paliwa, ale tak się nie stało. Daniel był zwolennikiem teorii, według której doszło do zderzenia z myśliwcem lub ten zestrzelił samolot pasażerski za pomocą rakiety. Podczas swoich poszukiwań na lodowcu po wielu latach, bo w 2012 roku odnalazł on tablicę rozdzielczą, na której znajdowały się inicjały USAF, czyli Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Po przesłaniu zdjęć ekspertom potwierdzono, że tego typu konsole były montowane w myśliwcach Lockheed F-104G Starfighters, które w tamtym okresie w ramach sojuszu NATO znajdowały się we włoskim wojsku. Francuski dziennik Le Dauphin zaczął badać tę sprawę i ustalił, że w czasie, kiedy doszło do katastrofy Kanchenjungi, w powietrzu znajdowały się dwa takie myśliwce, które wykonywały ćwiczenia, co oczywiście można uznać za zwykły zbieg okoliczności. Co ciekawe, istnieje jeszcze jedna teoria, która również twierdzi, że mogło dojść do zamachu, lecz nie brał w nim udziału myśliwiec. Takiego zdania był agent CIA Robert Crowley, który w rozmowie z dziennikarzem Gregorym Douglasem przyznał, że katastrofa nie była wynikiem przypadku i tragicznego błędu. Crowley powiedział: "On, Baba, leciał w kierunku Wiednia, żeby sprawić więcej kłopotów, gdy w ładowni jego 707 eksplodowała bomba. To był wtedy nasz najlepszy strzał. Mogliśmy wysadzić go w powietrze nad Wiedniem, ale zdecydowaliśmy, że wysokie góry będą znacznie lepsze, jeśli chodzi o spadanie odłamków i szczątków". I w tym miejscu muszę zaznaczyć, że Gregory Douglas jest zarówno dziennikarzem, jak i pisarzem fascynującym się takimi teoriami spiskowymi. Podobno rozmawiał on z agentem CIA Robertem Crowleyem w 1993 roku, a 7 lat później Robert zmarł. Gregory z kolei tą rozmowę zamieścił po raz pierwszy w swojej książce wydanej dopiero w 2013 roku, czyli wiele lat po śmierci Crowleya. Na pierwszy rzut oka dowody świadczące za udziałem myśliwca w katastrofie są chyba bardziej prawdopodobne niż użycie bomby, która musiałaby wybuchnąć dokładnie w momencie, gdy samolot przelatywał nad masywem Mont Blanc. No i oczywiście ta teoria wyklucza odnalezienie na miejscu katastrofy szczątków myśliwca, który należał do włoskich sił powietrznych. Rozdział 4. Odnaleziony skarb. Przez dziesiątki lat alpiniści, przewodnicy i ratownicy odnajdywali wiele szczątków zarówno samolotu, który rozbił się w 1950 roku, jak i Boeinga 707. Natrafiono na pocztę, gazety pochodzące z tamtego okresu, niestety także na szczątki ofiar tych katastrof, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Lodowiec Bosson dziennie przesuwa się około kilkudziesięciu centymetrów, odkrywając co roku po trochę historię dwóch tragicznych lotów. To feralne zbocze jawi się jako tragiczna nekropolia, muzeum obu katastrof. W 1986 roku jeden z gospodarzy schroniska na Mont Blanc natknął się na koło należące do samolotu, który rozbił się w 1950 roku. Natomiast w 2012 roku dwaj alpiniści znaleźli torbę dyplomatyczną zawierającą listy i gazety z 1966 roku i na torbie widniał napis „W służbie rządu Indii, Poczta Dyplomatyczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych”. Oficjalnie przekazano ją władzom Indii. Dokumenty były opatrzone klauzulą C, czyli była to po prostu taka korespondencja bieżąca. Rok później jeden z alpinistów, którego nazwisko nie ujawniono, odnalazł w końcu skarb, o którym plotkowano od ponad pół wieku. Było to takie niewielkie metalowe pudełko zawierające szmaragdy, rubiny i szafiry. W sumie jego wartość oszacowano na od 250 do 300 tysięcy euro. Początkowo uważano, że klejnoty pochodzą z pokładu Kanchenjungi. Później pojawiły się informacje, że być może znajdowały się na pokładzie księżniczki Malabar. Alpinista zachował się bardzo szlachetnie i oddał znalezisko żandarmerii w Chamonix. Wówczas rozpoczęło się poszukiwanie prawowitych właścicieli skarbu. Zgłosiło się podobno 6 osób roszczących sobie prawa do kamieni, ale weryfikacja ich powiązań zakończyła się negatywnie. Według niektórych źródeł poszukiwania właścicieli wcale nie były tak bardzo intensywne. Ostatecznie w 2021 roku ze względu na nieodnalezienie spadkobierców skarbu władze francuskie postanowiły podzielić skarb na dwie części. Jedną otrzymał znalazca, druga z kolei trafiła w ręce lokalnego samorządu. Każda z tych części warta była około 150 tysięcy euro. I ciekaw jestem, czy w Polsce również władze podzieliłyby się ze znalazcą tak hojnie i oddały aż połowę tego skarbu. 2 lata później wspomniany już Daniel Roche odnalazł na lodowcu sztućce, kamizelkę ratunkową oraz podobno szczątki kamery wojskowej, jednak to nigdy nie zostało potwierdzone, przynajmniej żadne zdjęcia tej kamery nie wypłynęły w mediach. W 2016 roku doszło do odkrycia kolejnego znaleziska. Tym razem była to torba dyplomatyczna zawierająca pocztę oznaczoną numerem A, czyli ściśle tajne dokumenty pochodzące z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z wywiadu. Tajna korespondencja mogła zawierać informacje dotyczące Chin, panowała wówczas zimna wojna i ta sytuacja polityczna była bardzo napięta. Jak widać, historia obu tragedii ciągnie się przez wiele lat. Lodowiec wciąż o nich przypomina, a ludzie ciągle poszukują skarbów. Jeszcze w 2020 roku odnaleziono szczątki silnika Boeinga 707 oraz gazety, które zachowały się w bardzo dobrym stanie i pochodziły z dnia 23 stycznia 1966 roku. A także odnaleziono worek dyplomatyczny, w którym znajdowały się pisma dla ambasady Indii w Waszyngtonie. Epilog. W 1966 roku premier Indira Gandhi, córka Jawaharlala Nehru, podczas ceremonii pogrzebowej po śmierci fizyka powiedziała: strata doktora Homiego Baby w tym kluczowym momencie rozwoju naszego programu energii atomowej jest straszliwym ciosem dla naszego narodu. Najbardziej twórcze lata miał przed sobą. Kiedy podejmiemy się niedokończonego dzieła, które po sobie pozostawił, uświadomimy sobie, na jak wielu polach nam służył. Dla mnie to osobista strata. Będzie mi brakować jego wszechstronnego umysłu i wielu talentów. Jego determinacji we wzmacnianiu nauki naszego kraju i entuzjastycznego zainteresowania wieloma aspektami życia. Opłakujemy wielkiego syna Indii. Pierwsza próba nuklearna dokonana przez Indię odbyła się dopiero 8 lat po śmierci Homiego w 1974 roku. Kończąc dzisiejszą opowieść, chciałbym zwrócić uwagę na postępowanie władz francuskich oraz spojrzeć na obie tragedie z perspektywy rodzin ich ofiar. Wysłane na miejsce katastrofy oddziały ratowników, choć znalazły szczątki ofiar, nie zniosły żadnych ciał z góry, aby mogły zostać pochowane. Przez kolejne lata okoliczni mieszkańcy czy alpiniści, skuszeni pogłoskami o skarbie, przeszukiwali odnalezione pozostałości samolotów, przeszukiwali lodowiec, zabierali różne rzeczy. Jedna z kobiet tworzyła nawet takie pamiątki, które nazywała dziełami sztuki z metalowych fragmentów samolotu, które odnajdywała rozrzucone w dolinie. Ale nikt nie pomyślał o ludziach, którzy tam zginęli, o tym, by znieść ich szczątki i godnie pochować. Jeśli ze względów bezpieczeństwa nie dało się tego zrobić od razu, to można by nawet po latach wysłać oddziały, które przeszukałyby lodowiec i zniosły szczątki. Głównie władze skupiały się na tym, aby dementować te informacje o myśliwcu, a w ogóle nie skupiono się na tym, aby jakoś zadbać o szczątki ofiar tej katastrofy. Dopiero w 2019 roku na zboczach najwyższej góry Alp postawiono taki symboliczny pomnik upamiętniający ofiary obu tych katastrof. W 2019 roku, a więc prawie 70 lat po tej pierwszej tragedii. To wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej historii, która według Was teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna. Jeśli ten odcinek był dla Was ciekawy, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!